Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Po zakończeniu II wojny światowej poza granicami znajdowało się kilkaset tysięcy żołnierzy polskich. Ze 106 generałów wróciło jedynie 20. Jakie były losy żołnierzy tułaczy? O tym dzisiaj rozmawiam z naszym gościem, profesorem Januszem Wróblem z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Przed chwilą podałem szacunkowe dane, a czy wiemy, ilu dokładnie było tych żołnierzy, którzy zostali za granicami naszego kraju?
W maju 1945 roku, a więc w momencie, gdy kończyła się II wojna światowa w Europie, polskie siły zbrojne liczyły około 200 tysięcy żołnierzy. I co ciekawe, szeregi polskich sił zbrojnych wcale nie zaczęły szczupleć po zakończeniu wojny, wręcz przeciwnie. Polskie siły zbrojne rozwinęły się do jesieni 1945 roku do 250 tysięcy ludzi. Z tego około 52% wróciło do kraju. Reszta, czyli około 48%, pozostała na obczyźnie.
To tyle statystyki, bo musieliśmy opisać zjawisko. Teraz zajmijmy się losami żołnierzy polskich, którzy pozostali na Zachodzie, bo przecież dosyć szybko skończyła się współpraca z rządem polskim na uchodźstwie. Zawarto porozumienia już z rządem warszawskim jedności narodowej i skomplikowały się losy polskich żołnierzy.
Więc rząd polski na uchodźstwie opracował taki dosyć dokładnie przemyślany plan powrotu polskich sił zbrojnych i emigracji do kraju i sądzono, że w ciągu 100 dni da się to przeprowadzić. I polskie siły zbrojne miały być niezwykle ważnym komponentem tego całego przedsięwzięcia, ponieważ były to jednostki nowoczesne, zmotoryzowane, zmechanizowane, posiadające...
I ostrzelane co najważniejsze.
Ostrzelane także, posiadające setki samochodów ciężarowych, które mogły być użyte do tego, do tego powrotu. Oczywiście sądzono, że jeszcze w 1943-1944 roku, że cała ta epopeja polskich sił zbrojnych zakończy się defiladą zwycięstwa wyzwolonej Polsce na ulicach zrujnowanej Warszawy, w Poznaniu, w Krakowie, w innych miastach Polski. No niestety realia, nawiązał pan tu do realiów politycznych, realia, które przybrały kształt w Jałcie, spowodowały, że sytuacja diametralnie się zmieniła. W Jałcie wielkie mocarstwa, nie pytając Polaków o zdanie, zdecydowały, że w Polsce obejmie władzę rząd na bazie władz komunistycznych PKWN-u czy komunistycznego rządu tymczasowego, ewentualnie uzupełniony tylko niektórych działaczy emigracyjnych znajdujących się w Londynie, co oznaczało, że wielkie mocarstwa, w tym także mocarstwa zachodnie, które do tej pory jakby finansowały polskie siły zbrojne, wycofają swoje uznanie dla rządu polskiego na uchodźstwie rezydującego w Londynie. I tu powstał ogromny problem, co z polskimi siłami zbrojnymi.
No bo to oznaczało również brak wsparcia dla polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Tak, oczywiście. To oznaczało, że zwierzchnictwo polityczne nad polskimi siłami zbrojnymi przejmie rząd w Warszawie. Rząd, który powstał na bazie komunistycznej. Na ten temat dyskutowano między innymi w Jałcie, nie tylko w aspekcie polskim, ale w aspekcie ogólniejszym. Otóż tam w ostatnich dniach konferencji jałtańskiej toczyła się dyskusja na temat repatriacji, powrotu milionów ludzi, którzy zostali wyrwani przez wojnę ze swoich domostw, powrotu do kraju. I tam przyjęto taką zasadę, na pozór niezwykle humanitarną, że obywatele wszystkich krajów wrócą do swoich ojczyzn, prawda? I to dotyczyło to oczywiście na przykład jeńców brytyjskich, którzy zostali uwolnieni z obozów niemieckich na terenie Polski. Dotyczyło to Amerykanów, którzy gdzieś tam też się znaleźli i tak dalej. I dotyczyło to również obywateli krajów, które znalazły się w orbicie wpływów sowieckich, czy dotyczyło to również Związku Sowieckiego. Różnica była jednak tylko taka, że o ile Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi chcieli wrócić do swoich krajów, to w przypadku obywateli Polski, czy Węgier, czy Rumunii, a zwłaszcza Związku Sowieckiego, to ci obywatele tych krajów, którzy znaleźli się na Zachodzie, wcale nie byli w ogromnej większości zainteresowani powrotem pod władzę komunistów.
Pytano się tych ludzi, kto chce wrócić, kto nie chce wrócić, i spora część jednak stwierdziła, że no nie po drodze im z Sowietami.
Tak, wspomniałem o Jałcie w tym kontekście, że rząd polski komunistyczny uznał, że na podstawie tych Porozumienie Jałtańskie ma prawo objąć komendę nad polskimi siłami zbrojnymi. Wyznaczył nawet naczelnego dowódcę tych polskich sił zbrojnych, generała
Świerczewskiego.
Co oczywiście oburzyło żołnierzy polskich sił zbrojnych i stało się jasne, że bardzo duża część tych żołnierzy nie chce wracać, nie chce iść pod komendę komunistów. Między innymi ogromna większość żołnierzy drugiego korpusu polskiego generała Andersa, który rekrutował się spośród Polaków z Kresów Wschodnich, którzy doświadczyli już sowieckich rządów, sowieckich łagrów, sowieckich miejsc zsyłek, i oni oczywiście nie wyobrażali się w roli obywateli sowieckich albo obywateli państwa polskiego pod rządami komunistycznymi.
Jak zdecydowano, co postanowiono, co zrobić z tymi żołnierzami, jakie decyzje podjęto i co się z nimi stało?
Przede wszystkim udało się uzyskać to, że Brytyjczycy, którzy byli jakby opiekunami polskich sił zbrojnych, Brytyjczycy między innymi na konferencji w Poczdamie stwierdzili, że nie może być mowy o przymusowym przejęciu polskich sił zbrojnych przez władze komunistyczne. Nie może być mowy o przymusowym powrocie tych ludzi. Będzie stosowana zasada dobrowolności.
Chcesz, to wracasz do kraju, tak?
Z tym, że oczywiście rozpoczęła się ogromna batalia o charakterze propagandowym. Bo z kraju władze komunistyczne rozpoczęły akcję propagandową pod hasłem wracajcie. Wracajcie do kraju, który wymaga odbudowy. Wracajcie do swoich rodzin. Wracajcie do swoich domów. Kraj na was czeka. Czekamy na was z otwartymi rękoma. Będziecie mieli dobre warunki tu życia. Kontrpropaganda, oparta zresztą na poprzednich doświadczeniach zsyłek właśnie rządów sowieckich, szła w tym kierunku, że uważajcie, jeżeli wrócicie, to może to się skończyć wywiezieniem znów do łagrów. Więc prości żołnierze polskich sił zbrojnych stanęli przed bardzo trudnym wyborem, jaką decyzję podjąć. Czy wracać, czy nie wracać. Tak jak powiedziałem, ponad połowę zdecydowało się pozostać na Zachodzie, wstępując w dużej części do specjalnego korpusu, który przygotowali Brytyjczycy, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, który był taką formacją o charakterze już brytyjskim tylko, który miał przygotować tych żołnierzy zdecydowanych na pozostanie na Zachodzie do życia cywilnego.
Bo tutaj trzeba było podjąć decyzję, bowiem polskie siły zbrojne były pod dowództwem polskim. W związku z tym nie były elementem armii, na przykład Wielkiej Brytanii, armii Stanów Zjednoczonych, czy armii francuskiej, czy innych sił zbrojnych alianckich. To był wydzielony, można by powiedzieć, korpus. To był wydzielony organizm, który miał jasne dowództwo, jasne zwierzchnictwo. Raptem to zwierzchnictwo zostało zniesione, zamienione i no, trzeba było tutaj pośrednie struktury budować, trzeba było inaczej te sprawy rozwiązywać.
Właśnie. Polskie siły zbrojne przez okres wojny były pod dowództwem operacyjnym, wojskowym Brytyjczyków, ale pod dowództwem, kierownictwem politycznym rządu polskiego na uchodźstwie. Z chwilą, gdy kraje zachodnie, mocarstwa wycofały uznanie dla rządu polskiego, to oczywiście
to zwierzchnictwo polityczne się skończyło.
Brytyjczycy sami podjęli decyzję o demobilizacji polskich sił zbrojnych, tylko komunikując tą decyzję polskiej generalicji, która chcąc nie chcąc musiała to po prostu przyjąć. I ten polski korpus rozmieszczenia i przysposobienia trwał przez kilka lat i tam żołnierze przechodzili szkolenie zawodowe, wykonywali różnego rodzaju prace, które im zlecali Brytyjczycy, mieli możliwość kształcenia się, kończenia różnego rodzaju kursów, przysposobienia. Mieli również przez cały okres pobytu w tym korpusie w każdej chwili prawo powrotu do kraju. Brytyjczycy nawet gwarantowali opłacenie kosztów przejazdu. Mieli również prawo wyjazdu do innych krajów, z czego na przykład wielu Polaków skorzystało po 1948 roku, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił specjalny akt pozwalający na przyjęcie większej liczby emigrantów z Europy i bardzo dużo Polaków wyjechało. Sporo też przyjęła Kanada i co bardzo ciekawe, również Argentyna. I tu podobno wstawiła się za Polakami Evita Perón, charyzmatyczna żona nie mniej charyzmatycznego prezydenta Argentyny. I co ciekawe, przyjęto przede wszystkim Polaków, którzy nie mogli, żołnierzy drugiego korpusu, którzy nie mogli wyjechać na Wyspy Brytyjskie i wstąpić do korpusu, ponieważ ożenili się z Włoszkami. I tu powstał ogromny problem, ponieważ Brytyjczycy, o ile gotowi byli przyjąć Polaków, nie chcieli przyjmować całych rodzin. I te rodziny
Włoszki
polską
były nacenzurowane, właśnie. W związku z tym opowiedziały się za nią kraje z Ameryki Południowej.
Tak, Ameryki Południowej, między innymi Argentyna tu
liczna tam jest kolonia włoska.
Pośpieszyła z pomocą, tam zresztą kolonia włoska jest, jak pan zauważył, bardzo, bardzo liczna. Także nastąpiło rozproszenie tej emigracji o charakterze takim wojskowym, z tym, że oczywiście ci ludzie często utrzymywali ze sobą kontakt. Powstały w poszczególnych krajach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, bardzo prężne przez kilka następnych dziesięcioleci organizacje polskich kombatantów, które pozwalały na utrzymywanie kontaktów, na samopomoc tego środowiska. SPK prowadziło również działalność o charakterze politycznym nakierowaną na walkę o niepodległą, demokratyczną Polskę.
A co z żołnierzami, którzy byli na terenie Francji, Niemiec, krajów Beneluxu?
Część została w tych krajach, na przykład we Francji, czy w krajach Beneluxu, zwłaszcza ci, którzy wstąpili do polskich sił zbrojnych, będąc emigrantami w tych krajach, a oni wstępowali w 1940 roku i oni wracali do swoich miejsc zamieszkania, znali często już język francuski bardzo dobrze. Natomiast, tak jak powiedziałem, ponad 50% wróciło do kraju i tu zaczął się potężny problem z tymi, którzy wrócili.
Ale okazuje się, że na przykład Amerykanie organizowali specjalne kompanie, które pozwalały pilnować amerykańskie bazy, które powstały w Niemczech, także pilnować bazy, które były we Francji do pewnego momentu i tam zaangażowano byłych polskich żołnierzy, czyli kombatantów.
Tak, czyli tak zwane kompanie wartownicze. Amerykanie, którzy mieli ogromną armię, jednak po zakończeniu działań w Europie zaczęli znaczną część żołnierzy wysyłać z powrotem do kraju. Zresztą oni ostro domagali się jak najszybszego powrotu do Ameryki. I Amerykanie doszli do wniosku, że znacznie taniej będzie dla nich i korzystniej utrzymać swoje niektóre bazy przy pomocy właśnie, przy użyciu kompanii wartowniczych, do których rekrutowali obywateli krajów przyjaznych Stanom Zjednoczonym i tu Polacy byli jakby pod ręką, nie chcieli często wracać do komunistycznego kraju, bądź szukali możliwości emigracji do Stanów Zjednoczonych, więc służba w tych kompaniach wartowniczych dawała środki do życia w wyniszczonej, wygłodniałej Europie, bo musimy pamiętać, że Niemcy w pierwszych latach po II wojnie światowej na przykład środki żywnościowe były tam luksusem. Niemcy przymierali głodem, więc także ci tak zwani DP-si czy żołnierze byli na służbie amerykańskiej, mieli znacznie lepsze warunki na przykład utrzymania żywności i tak dalej.
Była stała praca, było stałe wynagrodzenie i najważniejsze, tak, dostęp do jedzenia amerykańskiego.
Wysoki status, prawda? Jakby w ramach sił okupacyjnych, więc wielu Polaków tam służyło i te kompanie wartownicze, o ile pamiętam, to one chyba do lat 60. nawet przetrwały.
Także prawie wszyscy ci żołnierze, którzy pozostali, zostali w jakiś sposób zagospodarowani, ale nie wszyscy. Tutaj na moment możemy się skupić na wyższych szarżach, bo o ile żołnierze, prości żołnierze, którzy nie mieli, byli młodzi, nie mieli żadnego wykształcenia, dosyć łatwo mogli się przystosować do zmienionych warunków, o tyle ci wszyscy, którzy mieli za sobą długie lata służby wojskowej, mieli opanowaną jedną umiejętność, wydawanie rozkazów. Tak, służba wojskowa.
Byli zawodowymi oficerami. Z nimi? Prawda? Z nimi był duży, duży problem, tylko niewielu otrzymało, ci na przykład, którzy zostali zaangażowani w polskim korpusie, oni otrzymywali pensje i chyba emerytury. Generał Anders dostał też wysoką emeryturę, więc jego możliwości utrzymania się były. Natomiast inni otrzymali odprawy, które wystarczały oczywiście na pewien czas, ale nie gwarantowały stałego utrzymania przez następne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Stąd wielu z tych wybitnych polskich dowódców musiało imać się prac prostych, często fizycznych, co stanowiło dla nich swego rodzaju
społeczną degradację
i upokorzenie. Przypominam sobie pamiętnik komandora Puławskiego, dowódcy Pioruna, który opisywał swoje perypetie powojenne. Otóż pisał, że po demobilizacji otrzymał odprawę, były to nawet spore pieniądze i wydawało się, że warunki życia będą niezłe, ale z czasem te pieniądze po prostu się kończyły. On zdecydował się na wyjazd do Kanady, ponieważ w Wielkiej Brytanii nie mógł znaleźć jakiegoś zatrudnienia. Tam zatrudnił się w tartaku i pracował fizycznie przez długie lata. Po pewnym czasie udało mu się, dzięki znajomości języków obcych, bo znał chyba język rosyjski, francuski, zatrudnił go chyba wywiad, o ile dobrze pamiętam, wywiad kanadyjski, który potrzebował ludzi tak z dobrą znajomością języków krajów wschodnich, prawda? I wtedy jego warunki, jego bytu się poprawiły.
Bardzo często wspominany jest los generała Maczka, który w 1945 roku zarządzał wręcz fragmentem okupowanych Niemiec w pobliżu Wilhelmshaven i raptem po powrocie do Wielkiej Brytanii musiał pracować jako magazynier.
No niestety, straszny los. Tak, rzeczywiście. Pierwsza dywizja pancerna, która przecież wspaniale zapisała się w walkach we Francji, na terenie Belgii i Holandii, rzeczywiście w składzie Korpusu Kanadyjskiego stanowiła jako jedna z dużych polskich, jedyna polska, duża jednostka, jako w siłach okupacyjnych brała udział Niemiec przez kilka powojennych lat. Zresztą Maczek został wcześniej tam odwołany i rzeczywiście jego późniejsze życie było niezwykle trudne, choć o ile wiem, jego byli podwładni i starali mu się jakoś tam pomagać. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, losy młodych ludzi były często zupełnie inne i niektórzy z nich zrobili duże kariery. Ja miałem okazję, będąc w Stanach Zjednoczonych przez kilka lat, poznać pana Inglota, Przemysława Inglota, żołnierza drugiego korpusu, chyba najmłodszego żołnierza, który otrzymał order Virtuti Militari. On emigrował do Stanów Zjednoczonych. Gdy go poznałem, był właścicielem sporej fabryki w Chicago, był milionerem, także bardzo zresztą zaangażowany w prace charytatywne, w pracy na polityczną rzecz polskiej emigracji, więc to był przykład właśnie odmienny, ale też znaczony wyrzeczeniami. Wykształcenie zdobył w Wielkiej Brytanii, dopiero właśnie w Stanach Zjednoczonych to wykształcenie pozwoliło mu na odniesienie sukcesu zawodowego.
Nauka z tego chyba wynika taka, że zanim zakończą się jakiekolwiek działania wojenne, to jeśli gdzieś organizujemy siły zbrojne, to od razu musimy podpisywać umowy, jak zabezpieczyć losy tych żołnierzy, którzy będą gdzieś tam za granicami Polski z władzami krajów alianckich.
Tak, chyba tak to powinno być. Oczywiście w 1940 roku, kiedy polskie siły zbrojne powstawały, najpierw we Francji, potem w Wielkiej Brytanii, z tym się specjalnie nie liczono. Uważano, że ta koalicyjna wojna zakończy się zwycięstwem nad Niemcami. Polskie siły zbrojne wrócą do kraju. Oczywiście one utrzymywane były na zachodzie z kredytów francuskich, potem głównie w Wielkiej Brytanii. Te kredyty miały być po wojnie zwracane, chociaż już wtedy liczono się z tym, że oczywiście jest to trochę fikcja, że nikt, zniszczona Polska, nie będzie w stanie po prostu tego płacić. Tak się zresztą stało po wojnie, w czasie rozmów między stroną polską reprezentowaną przez rząd komunistyczny a Wielką Brytanią zawarto takie porozumienie, że Brytyjczycy rezygnowali z wszelkich pretensji za utrzymanie polskich sił zbrojnych i za ich uzbrojenie. Z tym, że to uzbrojenie oczywiście wróciło w ręce angielskie. Natomiast Brytyjczycy żądali i otrzymali pewne rekompensaty za utrzymanie polskich uchodźców cywilnych. Między innymi także rodzin żołnierzy. To było około 3 milionów chyba funtów, które opłacono ze złota Banku Polskiego, które wywieziono w 1939 z kraju. Trzeba powiedzieć, że rząd polski na uchodźstwie miał do dyspozycji właśnie złoto Banku Polskiego, które gdyby odpowiednio działano w porę, ono mogłoby stać się
zabezpieczeniem losu tych
żołnierzy, którzy pozostali na emigracji. Niestety stało się inaczej.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Naszym gościem był profesor Janusz Wróbel z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.